podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Hasłem filozofii Jana Szkota Eriugeny, który żył w latach 800 do 877, jest zawołanie Bóg, świat i człowiek. Eriugena miał wielkie problemy z głoszeniem swoich poglądów, które były niejednokrotnie potępiane przez synody biskupie. Działa on już w okresie walki nauki z kościelną ortodoksją, która trwać będzie jeszcze niemal najbliższe 1000 lat. Sama inkwizycja działała co prawda między XIII a XIX wiekiem, jednak należy pamiętać, że już Grzegorz z Nyssy, a to są lata 325-394 naszej ery, żył w czasach, gdy obowiązywały już dogmaty wiary. Ustalono wówczas jednoznaczny dualizm Boga i świata, który miał zostać stworzony wskutek dobycia go z nicości potęgą słowa fiat, stań się. Skutkiem tej koncepcji były pytania o zależność bądź niezależność Boga od świata. Krótko mówiąc, proszę Państwa, należało rozstrzygnąć, czy Bóg po stworzeniu świata dalej w niego ingeruje, czy też nie. Jest to problem złożony, który można próbować rozwikłać na kilka sposobów. Proszę Państwa, po pierwsze, Bóg stwarza świat i zostawia go samemu sobie. Pogląd ten będzie zbliżony do koncepcji starożytnych. Po drugie, Bóg stwarza świat i wzrusza go do działania w taki sposób, że cel tego świata, po to, po co on jest, tkwi już w samym sposobie jego poruszenia. Po trzecie, Bóg stworzył świat, wzruszył do działania i na bieżąco go dogląda, ingerując w jego wydarzenia. Jest to na przykład pogląd Isaaca Newtona. Dalej, po czwarte, Bóg stwarza świat, a następnie daje człowiekowi wybór, poddając mu jedynie pod rozwagę najbardziej korzystne dla niego rozwiązania. Będzie to notabene bliskie nowożytnej filozofii. I wreszcie, Bóg jest procesem, realizuje się poprzez stwarzanie świata i jego dalsze istnienie. To jest bliskie koncepcji Whiteheada, jak też całej koncepcji filozofii ateistycznej, która Boga po prostu będzie próbowała zastąpić pojęciem procesu. I to jest też zgodne z nauczaniem naszego dzisiejszego bohatera Eriugeny. Eriugena twierdził bowiem, że Bóg nie jest konkretnym podmiotem, lecz tym, co się staje, a wyrazem tego procesu jest stwarzanie się świata i jego dalsze dzieje. Stworzenie i dzieje świata są rodzajem manifestacji Bożej istoty. Można by powiedzieć, proszę Państwa, że Bóg nie tyle stwarza świat, lecz samego siebie. Jest to początek świadomego, średniowiecznego panteizmu, czyli poglądu, że Bóg i świat to jedno i to samo, że to jedynie dwa sposoby wyrażania się tej samej istoty. Zostawmy nieco pana Eriugena. Jego filozofia stanowi, proszę Państwa, pretekst do rozważań natury ogólnej. Otóż, jak zauważyli Państwo, filozofia starożytna przesiąknięta jest mimo deklaracji mitologią. Za pierwszego naukowca w dziejach, jak pamiętają Państwo, uznany jest Tales, niby dlatego, że zerwał z mitologicznym obrazem świata. Udało się to jednak tylko częściowo. Prawdą jest, że filozofia zaczęła zwracać baczną uwagę na logikę i uzasadnienia i że szła powoli w stronę żądania dowodów na głoszone poglądy. Filozof nie ma jednak do dyspozycji laboratorium. Jego orężem w walce z mitologią jest przede wszystkim logika. Winien dowodzić swoich racji, wspierając się udowodnionymi założeniami i żelazną dyscypliną logiczną. No proszę Państwa, tyle tylko, że logika nie zapewnia nam tego, że to, co mówimy logiczne, musi być zgodne z rzeczywistością. Ba, logiki to w ogóle nie interesuje. Jest ona narzędziem stworzonym wyłącznie do badania spójności myślenia. W końcu bajki też są logiczne, a rozprawy sądowe pełne wzajemnie sprzecznych stwierdzeń wygłaszanych tutaj przez oskarżyciela, a tam przez obrońcę, popartych żelazną przecież logiką, a często pozorujących jedynie prawdę. Kłamstwo może być więc równie logiczne jak mówienie prawdy. Z samego faktu spójności logicznej nie płynie więc nic więcej jak tylko to, że jest ona logiczna. Spójrzmy. Gdy zastosuję, proszę Państwa, takie najprostsze wnioskowanie pośrednie w postaci. Jeżeli A jest B, a B jest C, to rzeczywiście nie da się ukryć, że A jest C. wyrazem, proszę Państwa, takiego rozumowania może być na przykład takie zdanie. Skoro Hermenegilda jest dziewczynką, a każda dziewczynka jest piękna, no to wniosek może być tylko jeden, że Hermenegilda jest piękna. No skoro jest dziewczynką, a każda dziewczynka jest piękna, no Hermenegilda w takim razie jest też piękna. Ale przecież to nie znaczy, że każda dziewczynka jest Hermenegildą. Nie znaczy też, że w ogóle aktualnie żyje jakakolwiek dziewczynka, która tak ma na imię. Co więcej, stosując dokładnie ten sam schemat, mogę powiedzieć na przykład tak. Jeśli nosorożec jest kaloryferem, a każdy kaloryfer jest miętowy, to nosorożec jest miętowy. I moja wypowiedź jest w równym stopniu spójna i logiczna co poprzednia. Zapewne niejednokrotnie spotkali się Państwo w telewizji z kłócącymi się wiecznie między sobą rozmówcami, z których jeden, domagając się uzasadnienia swoich racji, krzyczał: przecież to, co mówię, jest logiczne, prawda? Twierdzić, że ze spójności wypowiedzi wynika jej zgodność z rzeczywistością, to proszę Państwa, to tak jakby twierdzić, że mówimy prawdę, gdy mówimy poprawnie gramatycznie lub stylistycznie. Logika sprawdza tylko to, czy nasze rozumowanie jest spójne. Podkreślam, rozumowanie, ale nie fakty. Ludzie, notabene, którzy najgłośniej krzyczą, że ich wypowiedź jest prawdziwa, bo jest logiczna, najczęściej kłamią w żywe oczy. W Państwa oczy nie dajcie się nabierać.